Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Nieprzypadkowo użyłem tego pozdrowienia, bo ono jest kojarzone rzeczywiście ze środowiskiem Radia Maryja i Telewizji Trwam, bo faktycznie przez pracowników radia, przez redaktorów jest używane wielokrotnie, kilka razy dziennie. I chociaż ono, to pozdrowienie kojarzone jest ze środowiskiem Radia Maryja, to wyraża bardzo głęboką prawdę dogmatyczną o tym, że Maryja w chwili zwiastowania, gdy poczęła Syna Bożego mocą Ducha Świętego, a także w czasie, gdy Go porodziła w betlejemskiej szopie i potem pozostała dziewicą, zawsze dziewica. To jest treść właśnie tego drugiego dogmatu, który omawiamy, mianowicie trwałego dziewictwa Najświętszej Maryi Panny. Przed porodzeniem, w porodzeniu i po urodzeniu pozostała zawsze dziewicą. A ponieważ ten dogmat szerzył założyciel redemptorystów, święty Alfons Maria Liguori, dlatego jego duchowi synowie, podtrzymując tę tradycję, wyrażają właśnie wiarę w ten dogmat tym charakterystycznym pozdrowieniem, które, jak powiedziałem, zawiera w sobie prawdę o trwałym dziewictwie Najświętszej Maryi Panny. Rzecz jasna, że temat dziewictwa jest tematem dość delikatnym i chyba współcześnie trochę niepopularnym. Socjologowie mówią, że jakiś tam znaczny procent dziewcząt wstydzi się przyznać do swego dziewictwa. Ale z drugiej strony mamy z kolei ruchy, właśnie ruch Czystych Serc na przykład, który promuje dziewictwo i otwarcie to mówi. Mamy też jedną z form życia konsekrowanego, mianowicie dziewice konsekrowane. I może nie wszyscy wiedzą, mamy właśnie to trochę znowu pozwolę sobie na pewną dygresję. Otóż najczęściej w modlitwie powszechnej, proszę żebyście na to zwrócili uwagę, w modlitwie powszechnej często mamy takie wezwanie, módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne. Więc ja wewnętrznie zawsze się na to burzę. Dlaczego tylko zakonne? Mamy 7 co najmniej, jeśli nie 8 form życia konsekrowanego. Dlaczego mamy się modlić tylko o rozwój jednej formy, a co z pozostałymi? I właśnie jakie są te formy życia konsekrowanego? To są mnisi i mniszki, więc te najstarsze formy, jak na przykład siostry karmelitanki Bose, klaryski, jakieś tam jeszcze inne, czy na przykład benedyktyni, to są mnisi. Potem mamy instytuty zakonne, takie na przykład jak powiedzmy siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, czy na przykład siostry Urszulanki i tak dalej, tak zwane czynne zgromadzenia, czy tak jak na przykład Zgromadzenie Sług Ducha Pocieszyciela. Mamy też trzecia forma, to są Stowarzyszenia Życia Apostolskiego, na przykład to są Filipini, to są Palotyni. Nie będę tu w tej chwili szczegółowo omawiał, czym one się różnią, tylko je wymieniam. I mamy czwartą formę wspólnotową życia konsekrowanego, to są instytuty świeckie. Ja się sporo zajmowałem instytutami świeckimi, więc to są w większości, w 90 kilku procentach, kobiety, no tak w wieku 30 plus najczęściej, średnia wieku jest w tej chwili chyba około 50 w Polsce. Takich osób w Polsce jest około 1200, w świecie około 38,5 tysiąca. Są skupione w około 190 wspólnotach, mają swoją reprezentację w kongregacji do spraw życia konsekrowanego, tak zwana Światowa Konferencja Instytutów Świeckich, a w Polsce jest to Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich, w której jest zrzeszonych około 30 kilku instytutów, z czego połowa to są instytuty rodzimego pochodzenia. I to są kobiety, mówię o kobietach, dlatego że na przykład w Polsce to jest zaledwie kilkunastu mężczyzn na 1000 tam powiedzmy 100 osób. To są osoby świeckie, czyli ubierają się po świecku, noszą się po świecku, odpowiednio do standardu życia swojego środowiska, podejmują zawody i prace świeckie, rzadko praca przy kościele, rzadko praca katechetyczna, raczej jako nauczyciele, lekarki, administracja państwowa. Znam też osobiście osoby, panie z instytutów świeckich, które na przykład są zaangażowane w działalności społecznej, politycznej, w parlamencie jedna czy druga jest osobą konsekrowaną. I to jest właśnie forma życia konsekrowanego. To mamy cztery formy wspólnotowego życia konsekrowanego. Oprócz tego mamy trzy formy indywidualnego życia konsekrowanego. Są to pustelnicy, z tym, że z pustelnikami mamy znowu tutaj dwie formy. Mówimy o pustelnikach de jure i de facto. Pustelnicy de jure, czyli prawnie pustelnicy, oni podlegają jurysdykcji biskupa miejsca. Natomiast są osoby, które prowadzą styl życia pustelniczego, choć prawnie należą do innych wspólnot. Na przykład w niektórych zakonach, przykładowo karmelici, mają swój taki zwyczaj, że niektórzy ojcowie albo na przykład na jakiś czas idą do pustelni, żyją rzeczywiście w sposób pustelniczy, ale prawnie podlegają swojemu przełożonemu. Nadal pozostają członkiem wspólnoty zakonnej. To są tak zwani pustelnicy de facto, czy też styl życia pustelniczego. To takie pewne rozróżnienie. Mamy oprócz tego wdowy konsekrowane. W Polsce mamy ich w tej chwili już chyba kilkaset. No i mamy dziewice konsekrowane. Kobiety. W tej chwili w Polsce dziewic konsekrowanych jest już chyba grubo powyżej 200 osób. Tak mniej więcej. I o ile instytuty świeckie, panie z instytutów świeckich zachowują dyskrecję, i kto nie jest wtajemniczony, nie wie o ich konsekracji, o ich przynależności. A to wynika z pewnych potrzeb apostolskich. Na przykład wyobraźmy sobie, nauczycielka pracuje w szkole, jest osobą konsekrowaną i ona ma apostołować stylem swojego życia. Dam konkretny przykład. Jedna z moich znajomych pań z Instytutu Świeckiego jest wykładowcą na Uniwersytecie Medycznym, jest specjalistą w zakresie pielęgniarstwa. Ma certyfikowane kompetencje w zakresie niektórych metod naturalnej regulacji poczęć i została zaproszona do jednej ze szkół z prelekcją na temat właśnie aborcji, naturalnego planowania rodziny i tak dalej. I ona głosi stanowisko właśnie naturalnych metod, które są zgodne z nauką Kościoła, ale mówi to jako lekarz. Ale gdyby ona poszła tam jako zakonnica na przykład, powiedziała, słuchajcie, ja należę do Instytutu Świeckiego, mam tu coś wspólnego z Kościołem i takie są poglądy. To choćby mówiła, zdajemy sobie sprawę, najbardziej medyczne i fachowe rzeczy, to będzie etykieta, aha, to już jest konfesyjne. Właśnie na tym polega to apostolstwo Instytutów Świeckich, że one de facto są związane z Kościołem, żyją w Kościele, reprezentują Chrystusa, ale nie czynią tego w sposób taki otwarty. Idą tam, gdzie nie może pójść ksiądz, zakonnica. I dlatego zachowują dyskrecję do tego stopnia, że nawet najbliższa rodzina na ogół, to jest prawie reguła, nie ma pojęcia, że ich córka należy do Instytutu Świeckiego. Znam takie przypadki. Kiedyś jedna z moich znajomych, która jest nauczycielką, miała śluby wieczyste właśnie w Instytucie Świeckim. Ja wtedy byłem za granicą, więc wysłałem przez kolegę, który wracał do Polski, listy z gratulacjami. Jemu samochód ukradli razem z moim listem, niestety. No więc postanowiłem już po tej uroczystości ślubów wieczystych zadzwonić z gratulacjami do niej, sądząc, że ona jest już w domu. Odebrała mama. No przedstawiłem się tylko z imienia, nazwiska, no bo jakbym powiedział, że ksiądz, no to by się mama zdziwiła, co ksiądz tutaj chce od mojej córki i tak dalej. No i pytam się, czy jest w domu. Nie, nie ma. Ale no to no nie ma, no to znaczy co, wyszła do sklepu, czy nie, proszę pana, wyjechała gdzieś tam, już ze dwa tygodnie jej nie ma, nie wiem w ogóle, gdzie ona się tam włóczy po Polsce. Tak sobie pomyślałem, rodzona matka nie ma pojęcia, że w życiu córki wydarzyło się coś najważniejszego. Taki jest właśnie sekret tego życia. Natomiast dziewice konsekrowane oficjalnie przedstawiają się jako właśnie dziewice konsekrowane. One nie tylko nie ukrywają, ale wręcz przedstawiają się jako dziewice konsekrowane. To wzbudza bardzo różne reakcje.
A dziewica konsekrowana musi być dziewicą?
To znaczy tak, no oczywiście nikt nie robi, tutaj nie idzie, nie żąda od lekarza zaświadczenia, no bez przesady. Natomiast prawnie jest to wymóg taki, no moralnie, prawda, żeby ona była też uczciwa moralnie. Chodzi bardziej, nawet bym powiedział, tak samo w ogóle w życiu konsekrowanym. Czy to będzie powołanie zakonne, czy instytutowe. Chodzi przede wszystkim o dziewictwo serca. Zdarza się, może się zdarzyć, i to nie jest wcale jakaś tam sytuacja nadzwyczajna, że kobiety, tak jak mężczyźni, podejmując drogę powołania, no gdzieś tam miały różne doświadczenia tego rodzaju, ale najważniejsze jest właśnie to przewartościowanie, więc nie tyle kwestia fizjologii czy biologii, choć no, taka to jest wartość bez wątpienia, ale przede wszystkim wewnętrzne nastawienie, ta, powiedzielibyśmy taka dziewictwo serca. Więc wymóg jest taki, że członkinią czy dziewicą konsekrowaną może zostać kobieta, co do której nie ma zastrzeżeń, jeśli chodzi o jej moralność. A więc no, ktoś, o kim można dać świadectwo, że no, żyje godziwie. Ale jak mówię, nic mi nie wiadomo. Zresztą rozmawiałem z niedawno mianowanym biskupem, który jest delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw właśnie indywidualnych form życia konsekrowanego. Zresztą tam uczestniczyłem w takim kongresie, miałem odczyt. Więc on mówi, że no, procedury są właśnie takie, że kandydat, no po prostu to jest poprzez kierownika duchowego, poprzez spowiedź, to jest jej indywidualna decyzja. Ona musi po prostu zdecydować, czy jej stan sumienia, niezależnie od różnych doświadczeń, pozwala no, stanąć uczciwie przed światem, że jestem dziewicą konsekrowaną. Generalnie no, tak powinno być, że ona powinna być faktyczną, że tak powiem, biologiczną dziewicą, ale no, to jest sprawa zbyt delikatna i byłoby pewną chyba no, zbyt daleko idącą jakąś ingerencją w prywatność, gdyby chcieć to badać jakoś tam od tej strony. Ale to mówię o tym, tak tylko uczyniłem dygresję pewną, wracam już do zasadniczego tematu. Dziewictwo jest tematem delikatnym, tematem drażliwym. Spotyka się ono właśnie z takimi ambiwalentnymi zachowaniami i ocenami. Z jednej strony jest jakiś kompleks, a z drugiej strony często wyraźne manifestowanie i podkreślanie dziewictwa jako wartości osobowej. I tego właśnie nas uczy dogmat trwałego dziewictwa Najświętszej Maryi Panny, który tutaj omawiamy. Warto zauważyć, że z medycznego i biologicznego punktu widzenia dziewictwo i macierzyństwo wzajemnie się wykluczają. No, matka biologicznie biorąc nie może być dziewicą, a dziewica, jeśli chce być matką, no to albo, prawda? Nie ma tutaj innej możliwości. Absolutny wyjątek pod tym względem stanowi Matka Boża, która była dziewicą i zarazem matką. Święty Jan Paweł II w liście Mulieris Dignitatem, o którym wczoraj wspominałem, napisał, że dziewictwo i macierzyństwo współistnieją w niej. Nie wykluczają się wzajemnie, ani nie ograniczają. Co więcej, osoba Boga Rodzicy pozwala wszystkim ludziom, zwłaszcza wszystkim kobietom, dostrzec, w jaki sposób te dwa wymiary i dwie drogi osobowego powołania kobiety wzajemnie się tłumaczą i dopełniają. Więc Maryja pod tym względem jest ewenementem, jest wyjątkiem. Jest dziewicą i matką. I ta prawda, jako prawda dogmatyczna, została uznana przez Kościół i wyraźnie określona w takich trzech zasadniczych dokumentach. O ile na Soborze Efeskim w 431 roku uroczyście wobec zgromadzenia kilkuset biskupów orzeczono, że Maryja jest matką Syna Bożego, więc ta forma była bardzo taka oficjalna, to jeśli chodzi o dogmat dziewictwa Najświętszej Maryi Panny, tutaj nie było takiego oficjalnego na Soborze jakimś orzeczenia. Bardziej to było potwierdzenie wiary Kościoła, która znajdowała wyraz w takich trzech głównych dokumentach. Pierwszym to jest wyznanie wiary, jedno z najstarszych wyznań wiary, zwane symbolem nicejsko-konstantynopolitańskim, a więc to wyznanie, które mamy we mszy świętej, które recytowaliśmy na początku koronki. Tam mówimy właśnie, że za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Tu wyraźnie jest powiedziane z Maryi Dziewicy. I to jest treść wyznania wiary pochodząca z pierwszych wieków, gdzieś z czwartego najpóźniej wieku, a więc bardzo wczesne wyznanie wiary. Dalej, drugi dokument, który wyraża tę prawdę, to jest list dogmatyczny świętego Leona I, zwanego Wielkim, do patriarchy Flawiana z roku 449, w którym czytamy, że Jezus Chrystus poczęty został z Ducha Świętego w łonie dziewicy matki, która go tak wydała na świat bez naruszenia swego dziewictwa, jak go w nienaruszonym dziewictwie niegdyś poczęła. Czyli ten list mówi wyraźnie o dziewictwie w związku z poczęciem i dziewictwie w związku z narodzeniem. Trzeci dokument to orzeczenie synodu laterańskiego. Lateran, czyli w Rzymie, to wzgórze, na którym znajduje się Bazylika Świętego Jana, która jest katedrą biskupa Rzymu, papieża. Watykan jest siedzibą papieża, natomiast katedrą, czyli matką kościołów, jest Bazylika Świętego Jana na Lateranie. Tak jak na przykład w Łodzi jest katedra Świętego Stanisława, kościół biskupa, choć biskup może mieszkać gdzieś indziej, tak w Rzymie właśnie często mylą, że Watykan, Bazylika Świętego Piotra to jest kościół biskupa Rzymu. Nie, Bazylika na Lateranie to jest kościół biskupa Rzymu, tak jak katedra dla każdego biskupa w diecezji. I właśnie synod laterański z 649 roku, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, w sposób taki bardzo stanowczy, surowy, stwierdza mianowicie, że jeśli ktoś nie wyznaje nauki świętych ojców, że właściwie i prawdziwie święta, niepokalana i zawsze dziewica Boża Rodzicielka poczęła szczególnie i prawdziwie bez nasienia, a z Ducha Świętego Słowo Boże, które przed wiekami narodziło się z Ojca, a następnie w sposób nienaruszony je zrodziła, pozostając w dalszym ciągu nienaruszoną dziewicą, anatema sit, niech będzie potępiony. To jest właśnie ta formuła taka drastyczna, która ma ucinać wszelkie spekulacje. Jakby zmusza do przyjęcia tej wiary, że Maryja przyjęła w sposób dziewiczy wcielone słowo, porodziła je i pozostała dziewicą. Tę prawdę potwierdzały kolejne synody, na przykład Sobór Laterański w 1215 roku i Konstytucja Pawła V z 1555 roku. A w naszych czasach święty papież Paweł VI, który zakończył Sobór Watykański II, w adhortacji Signum Magnum, czyli Wielki Znak, tak po łacinie tłumaczy się ten tytuł, z 13 maja 68 roku potwierdził prawdę o Maryi zawsze dziewicy. Więc Maryja Semper Virgo, tak często jest to określane. No i tutaj się nam pojawiają różne pytania. To jest prawda dogmatyczna. Maryja była dziewicą przed narodzeniem, w czasie narodzenia i po narodzeniu. No i teraz od razu podnoszą się różne głosy, że to jest bzdura. Ja miałem podobną audycję w Radio Maryja i dostałem maila od jakiegoś pana, który mi napisał mi coś takiego, że jak ksiądz, który jest profesorem na uniwersytecie, jak ksiądz może ludziom mówić takie brednie? Jak to jest w ogóle możliwe, żeby kobieta poczęła jako dziewica, urodziła jako dziewica i pozostała dziewicą? To jest w ogóle absurd. Po co ksiądz takie bzdury ludziom opowiada? No właśnie. Czy to jest tak do końca absurd? Spróbujmy to przeanalizować. To, że Maryja pozostała dziewicą po urodzeniu Syna Bożego, oznacza, że Pan Jezus nie miał żadnego rodzeństwa poza swoimi krewnymi. Więc od razu się rodzi pytanie, no czy my tutaj nie przesadzamy? Bo przecież, jak wiemy, w Biblii są takie sformułowania, na przykład wspominałem wczoraj, że do Jezusa przychodzą, Jezusowi mówią, że oto twoja matka i twoi bracia stoją na dworze. No i w Biblii tak jest, bracia, prawda? Albo w Nazarecie dziwią się Jezusowi i mówią, my go znamy, to jest syn Józefa, tutaj mieszkają wśród nas jego bracia, jego siostry, no prawda? Więc jest mowa o braciach i siostrach. No a tutaj tymczasem wygląda na to, że Pan Jezus nie ma rodzeństwa. Otóż trzeba wiedzieć, że w kulturze wschodniej określenie brat dotyczy nie tylko rodzonego rodzeństwa, brata, siostry, urodzonego z tej samej matki i z tego samego ojca, ale wszystkich krewnych. Więzi rodzinne w kulturze bliskowschodniej, nie tylko u Żydów, ale przecież i u Arabów i innych narodów, także w Afryce, te więzi są daleko bardziej takie mocne niż w kulturze europejskiej. I dlatego wszyscy krewni są określani jako bracia, bracia, siostry. Nawet w naszej obyczajowości mówimy często mój brat cioteczny, moja siostra stryjeczna i tak dalej. Więc mówimy o krewnych Jezusa, natomiast nie o formalnych, rodzonych z krwi braciach czy siostrach. Na to też zresztą wskazują, tu nie będę prowadził już egzegezy, ale na to wskazują teksty biblijne, które używają takich określeń właśnie na oznaczenie zarówno krewnych, jak i rodzeństwa. Dlaczego właśnie tak? Otóż teologowie, zarówno święty Ireneusz, jak święty Tomasz z Akwinu, bardzo mocno podkreślają, że dziewictwo Maryi w związku z wcieleniem Syna Bożego jest szczególnym przywilejem mającym na celu podkreślić niezwykłość tego wydarzenia, jakim było wcielenie Syna Bożego. Na przykład święty Ireneusz, to jest autor zmarły w 202 roku, zwraca uwagę na to, że taka była wola Boga, by macierzyństwo Maryi było dziewicze. Pisze tak: ponieważ miało przyjść do ludzi zbawienie, jakiego się nie spodziewali, dlatego za sprawą Boga stało się to przez narodzenie z dziewicy, jakiego się nie spodziewano. Bóg znak dał w ten sposób i nie człowiek to sprawił. Czy właśnie ta wyjątkowość Bożego działania. Święty Tomasz natomiast pisze, że Pan Jezus narodził się w sposób niezwykły, dlatego, aby ujawnić zarówno prawdę swego ciała, jak i swą boskość. Aby prawdę swego ciała ujawnić, rodzi się z kobiety, lecz aby ujawnić swoją boskość, rodzi się z dziewicy. Więc tutaj jest jakby istota problemu, że jeśli Pan Bóg mógł stworzyć świat z niczego, jeżeli Chrystus dokonywał cudów kontra naturam, na przykład wskrzeszał umarłego człowieka, no to dlaczego nie mógłby sprawić też cudu właśnie poczęcia, narodzenia właśnie w sposób dziewiczy? Więc to, co się kłóci czasem z naszą logiką, jest jak najbardziej do przyjęcia z punktu widzenia wiary. To, że na przykład Chrystus zmartwychwstał, no też są takie środowiska, które kwestionują prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa, prawdę centralną. No, święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze, że jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara, próżne jest nasze przepowiadanie. To znaczyłoby, że wystarczy nam zakwestionować prawdę o zmartwychwstaniu i całe chrześcijaństwo właściwie sypie się w drobny mak. No i takie są próby obalenia prawdy o zmartwychwstaniu. Tymczasem prawda o zmartwychwstaniu broni się sama. Są argumenty i medyczne, i fizyczne, nawet można powiedzieć przy użyciu metod współczesnej atomistyki, które pełni uzasadniają fakt zmartwychwstania Chrystusa, ale to temat na inne spotkanie. Jeśli chodzi o dziewictwo Maryi, to przecież też można je bronić zupełnie po linii biologicznej. Mamy przecież do czynienia we współczesnej genetyce ze zjawiskami partenogenezy, czyli dzieworództwa, rozmnażania bez udziału czynnika męskiego. Takie rzeczy są w przyrodzie, występują, więc nic tutaj nadzwyczajnego. Przecież klonowanie zwierząt, na przykład, które się dokonuje, już podejmowane próby, zaawansowane próby klonowania ludzi, no to jest właśnie tego typu działanie. Bez udziału drugiej płci. Więc okazuje się, że nie jest to nic nadzwyczajnego. Natomiast Kościół broni prawdy o dziewictwie Najświętszej Maryi Panny dla podkreślenia tego szczególnego przywileju, jakim jest wcielenie Syna Bożego. No i teraz przejdźmy, skoro mówimy o tym, że święty Józef uczy nas, jak czcić Matkę Bożą, no to przejdźmy teraz do świętego Józefa. Jak święty Józef się zachowuje wobec Maryi Dziewicy? Już o tym mówiliśmy trochę. Wobec Maryi Dziewicy Józef jest jej oblubieńcem. Można powiedzieć, że ich miłość, miłość małżeńska, to jest małżeństwo jak najbardziej pełnoprawne, choć dziewicze małżeństwo, ale jest autentycznym małżeństwem opartym na autentycznej, pełnej, dojrzałej miłości. Może czasem my sobie wyobrażamy świętą rodzinę i małżeństwo Józefa i Maryi trochę taki sposób idylliczny, taką miłość na niby. Otóż nie mamy podstaw do takiego zbyt naiwnego traktowania, raczej ich więź małżeńska była dojrzała, tak jak każdego normalnego, kochającego się małżeństwa. Ta miłość Józefa i Maryi była miłością integralną, miłością dojrzałą, miłością angażującą całego człowieka, taką, jaką wysławiają wersety księgi Pieśni nad Pieśniami. Są puryści wśród pobożnych autorów, którzy z trudem przyjmują fakt, że na kartach Biblii są teksty erotyczne. Tak jak mamy erotyki w poezji, tak właśnie Księga Pieśni nad Pieśniami jest takim klasycznym erotykiem. Oczywiście nie mylmy pojęcia utwory erotyczne czy poezja erotyczna z poezją pornograficzną. Są zupełnie różne rzeczy. To, co zresztą papież Benedykt XVI tłumaczy w encyklice Deus Caritas Est, erotyka, miłość erotyczna, to jest miłość ogarniająca człowieka w jego pięknie fizycznym, w jego cielesności, w jego całym bogactwie emocjonalnym. Więc to jest taka właśnie dojrzała miłość, którą wysławia między innymi Księga Pieśni nad Pieśniami. I o takiej miłości Józefa do Maryi pisze między innymi siostra Ewa Stolarek w tej cytowanej przeze mnie książeczce. Pisze taki poemat. Widział ją prawie codziennie. Patrzył, gdzie biegły jej ścieżki. Poznawał drogie jej miejsca i ku niej wiodło go serce. Pragnął widoku jej oczu, marzył, by wejść w ich głębie, by stanąć przy niej tak blisko, by dotknąć ręką jej rękę. Nie bój się, drogi Józefie, myślała Miriam z czułością. Wejdź do ogrodu mej duszy, nasyć się wonią miłości. Posłuszny wołaniu serca, posłuszna własnym przeczuciom, nawzajem ku sobie wyszli, zwiastując czasy światłości. Bardzo taki ciekawe skojarzenia. Miłość małżeńska Józefa i Maryi miała postać oblubieńczą, to znaczy była nacechowana szczególnym upodobaniem, wzajemnym oddaniem. To była miłość zakorzeniona w źródle, jakim jest miłość Boga. Bóg jest miłością i wiemy skądinąd, że jeżeli miłość ludzka nie jest zakorzeniona w Bożej miłości, to ona wcześniej czy później szczeźnie, to ona wcześniej czy później uschnie. To jest tak jak rzeka, wielka rzeka, którą odetniemy od jej źródeł, które gdzieś tam są ukryte daleko w górach. Wcześniej czy później taka rzeka wyschnie, jeżeli nie będzie, będzie odcięta od źródła. Tak samo jest z ludzką miłością. Jeżeli ona nie będzie zakorzeniona w miłości Bożej, to niestety zmarnieje. Dlatego mądrością Kościoła jest to, aby błogosławić małżeństwa, aby miłość ludzką kobiety i mężczyzny zanurzyć w Bożej miłości. To jest właśnie siła sakramentu. Kiedyś przed laty, jeszcze chyba będąc na oazie, spotkałem taką książeczkę Waltera Trobisza, Turendy do małżeństwa czy coś takiego. I Walter Trobisz to był protestancki pastor, żonaty, więc mający doświadczenie życia małżeńskiego. I bardzo mi się spodobało jego porównanie małżeństwa do trójkąta. No, to jest modne takie porównanie, prawda, że mówi się o trójkącie małżeńskim. Ale to nie chodzi o to, że jest on i dwie one, albo odwrotnie. Ale chodzi o to, że na szczycie trójkąta jest Chrystus, a na pozostałych wierzchołkach trójkąta jest on i ona. I teraz zgodnie z prawami geometrii, zauważmy, jeżeli on i ona lub on lub ona zbliżają się do wierzchołka, to tym bardziej są bliżej siebie. Im dalej od wierzchołka, tym dalej od siebie. Im bliżej, tym bliżej siebie. To jest właśnie siła sakramentu małżeństwa. Jeżeli obydwoje małżonkowie, sakramentalni, albo przynajmniej jedno z nich, zacieśnia swoją więź z Chrystusem, to tym samym zacieśnia się więź ze współmałżonkiem, nawet gdyby współmałżonek w jakimś sensie pozostawał jeszcze oddalony od Chrystusa.
Czy taka zasada Trójcy ma zastosowanie też w innych relacjach?
Myślę, że tak. Nawet bym się ośmielił postawić tezę, że to jest zasada. Zauważmy, zdrowe relacje międzyludzkie, no miłość bliźniego, ona przecież ma swoje źródło w Bożej miłości i ona nas prowadzi do doświadczenia także Bożej miłości. Od negatywnej strony biorąc, wiemy, że wszelki grzech, czyli zerwanie więzi miłości z Bogiem lub jej osłabienie, będzie rzutowało na relacje międzyludzkie. Wcześniej czy później relacje międzyludzkie ucierpią, jeżeli nie będzie tego zakorzenienia w relacji z Chrystusem. Więc myślę, że miałoby to też zastosowanie. Do rodziny, czy do na przykład wspólnot życia konsekrowanego, czy do wszelkich wspólnot chrześcijańskich, trochę przez analogię do tego trójkąta, można byłoby zastosować obraz ostrosłupa. Właśnie ostrosłup. I jeżeli punkty po bokach tego ostrosłupa zbliżają się ku wierzchołkowi, zawsze są bliżej siebie. O tej relacji oblubieńczej Józefa względem Maryi dużo pisze święty Jan Paweł II w cytowanej adhortacji Redemptoris Custos. Pozwolę sobie tu przytoczyć parę zdań z tej adhortacji. Między innymi papież pisze tak. Jeżeli zatem Bóg przeznaczył świętego Józefa na małżonka Najświętszej Dziewicy, to uczynił go z pewnością nie tylko towarzyszem jej życia, świadkiem jej dziewictwa, obrońcą jej cnoty, ale przez związek małżeński także uczestnikiem w jej wzniosłej godności. I dalej pisze papież, że codziennym wyrazem miłości Józefa do Maryi jest przede wszystkim jego oddanie, jego praca, jego zaangażowanie w życie świętej rodziny. A więc nie jest to tylko miłość sentymentalna, ale konkretne postawy, konkretne działanie. Właśnie takim naturalnym wyrazem miłości mężczyzny do swojej kobiety i do dziecka jest działanie. O ile kobieta wyraża się bardziej, nie mówię, że wyłącznie, bardziej w uczuciach, bardziej może w słowach, w oczekiwaniach, w pragnieniach, to mężczyzna bardziej wypowiada swoją miłość po prostu w działaniu. Czasem na tym tle powstają pewne nieporozumienia, ale w przypadku Józefa tak to jest. Józef jest człowiekiem czynu, jak prawdziwy facet. Nie gada, ale działa. I takim go pokazuje też Pismo Święte. Zauważmy, że Ewangelie nie notują ani jednego słowa świętego Józefa. To nie znaczy, że on nie mówił. Ale Ewangelie nie notują. Natomiast za każdym razem, ilekroć jest mowa o świętym Józefie, jest mowa o tym, co Józef uczynił. Że wziął Maryję do siebie, że wybrał się w drogę, że powrócił z Egiptu, że zaprowadził, że poszedł do świątyni jerozolimskiej i tak dalej. I na ten temat święty Jan Paweł II pisze tak. W ciągu całej tej drogi Ewangelie nie zapisują żadnego słowa, jakie wypowiedział. Ale milczenie Józefa ma swą szczególną wymowę. Poprzez to milczenie można w pełni odczytać prawdę, jaką zawiera ewangeliczne stwierdzenie mąż sprawiedliwy. Trzeba umieć odczytać tę prawdę. Zawiera się w niej bowiem jedno z najważniejszych świadectw o mężczyźnie i jego powołaniu. Właśnie to milczenie Józefa jest przede wszystkim pełne kontemplacji, pełne zachwytu. Niektórzy autorzy idą dalej i stwierdzają, że to milczenie Józefa jest właśnie kontemplacją świętych osób. Józef ma świadomość, kim jest wobec niepokalanej, no i tym bardziej wobec swego syna, wobec Jezusa. I dlatego jest ciągle w stanie kontemplacji, zachwytu pięknem Maryi i świętością cudownego dziecka, które jest pod jego dachem. To jest właśnie postawa świętego Józefa, postawa oblubieńcza względem Maryi, zawsze dziewicy. Konkludując, można by powiedzieć tak, że uszanowanie tajemnicy Boga i tajemnicy człowieka, czy bardziej tajemnicy Boga w człowieku, jakim jest dziewictwo, jest źródłem ubogacenia. Tak jak w przypadku Józefa. Józef jest ubogacony jako oblubieniec Maryi właśnie jej dziewictwem, tym cudem wcielenia, jakiego jest świadkiem, jakiego jest opiekunem, jakiego jest uczestnikiem. Dlatego też nie bez racji w litanii do o świętym Józefie jest on nazwany opiekunem dziewic.